Na jeden dzień w górach zapraszają
ksiądz Fabian Domagalski
i ksiądz Artur Filipiak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, mieliśmy Was zabierać na jeden dzień w górach, ale w tym miesiącu wyjątkowo zabierzemy Was nie na jeden,
a na trochę więcej tych dni w górach. Powiedzmy, że dwa.
Powiedzmy, a jednak tego czasu może być nawet potrzebne troszkę więcej. Dlatego, że ta wyprawa wiąże się trochę ze spełnieniem takich wielu wspólnych marzeń.
A mówimy tutaj o szczycie Dżabal Tubkal, który znajduje się w górach Atlas w Maroko.
I mogłoby się tutaj wydawać, że jest to bardzo niedostępne, na pewno kosztowne i strasznie trudne do zdobycia, a jednak...
Chyba tak nie jest. Wiele osób mówi o tym szczycie jako o właściwym dachu Afryki, ponieważ zazwyczaj o najwyższym szczycie Afryki mówi się, że jest to Kilimandżaro, wulkan. Owszem, Kilimandżaro ma ponad 5800 metrów, jednak Dżabal Tubkal to drugi najwyższy szczyt Afryki, ale jednocześnie jest to szczyt, który jest umiejscowiony w górach wysokich.
Jak zatem zrobić ten pierwszy krok i dostać się do Maroka?
Chyba trzeba kupić bilet na samolot, tak by wypadało, ale można też, nie wiem, płynąć promem, cokolwiek, ale samolotem najlepiej.
Albo na przykład wpław, tak jakby ekoterroryści nam polecali, żeby nie zostawić ze sobą śladu węglowego. My natomiast polecamy samolot. Wersja okazuje się, że samolotowa jest chyba najtańsza ze wszystkich możliwych. I śmiało możemy powiedzieć, że za kilkaset złotych można sobie taki bilet w dwie strony z Polski do Maroka, właściwie do Marrakeszu, zakupić. Warto wcześniej pomyśleć o osobach, które nas na ten Dżabal zaprowadzą, bo troszkę ta góra różni się od tych nam znanych, dlatego że nie można tam wejść samemu.
Właśnie, tam jest to rozwiązane w taki ciekawy sposób, że trzeba mieć przewodnika i może zabrzmi to dość groźnie. Wynika to z tego, że parę lat temu doszło tam do pewnego morderstwa, które się w tych górach dokonało i właśnie dlatego jest wymóg przewodnika, ale jednocześnie ten przewodnik jest bardzo pomocny i koszt jego nie jest zbyt wysoki, także warto sobie na taką osobę, która zna się na tych górach, która nas poprowadzi, po prostu pozwolić.
Nam udało się takiego przewodnika mieć ze sobą, właściwie dwóch, bo w naszej grupie byli też inni Polacy i razem z nimi mieliśmy dwóch przewodników. Mieli tak samo na imię?
Ibrahim.
Ibrahim i Ibrahim. To prawda, byli bardzo pomocni, ale też w tej ekipie znajdował się kucharz i bydle. Bydlęciem był muł, na który załadowany był cały nasz prowiant na te dwa dni. Gazówka, butle, nie wiadomo co jeszcze i ten kucharz przed nami na tym pomykał. Drodzy Państwo, wysiadamy na lotnisku w Marrakeszu i czeka nas oczywiście odprawa paszportowa. To już nie jest strefa Schengen zdecydowanie, ani też nie Europa. Więc dokładnie nas tam sprawdzą, zapytają dokąd jedziemy, gdzie jest nasz hotel i tak dalej. Wszelkie informacje są wtedy nam potrzebne. I co dalej?
Z lotniska czeka nas około dwugodzinna podróż do miejscowości Imla, która jest położona na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, także... dość wysoko. Tam jest nasza baza wypadowa. Można tam sobie znaleźć miejsce w hotelu, gdzie prześpimy i z samego rana kolejnego dnia wyruszamy do schroniska, które znajduje się na wysokości 3200 metrów. Nazywa się to Refugio Muflon. Tak o tym mówią. I wiedzie nas droga przez taką bardzo, bardzo długą dolinę. Ciekawe jest to, że w Polsce takich dolin nie zobaczymy. Gdy do niej się wchodzi, to nie widać w ogóle szczytu, nie widać końca tej doliny. Ona ma wiele takich zakrętów, także dopiero pod koniec dnia widać naszą właściwą destynację, czyli to schronisko.
Z samego schroniska także nie widać jeszcze nawet szczytu Dżabala, żeby było ciekawiej. Wejście do tego schroniska przypomina trochę takie wchodzenie, nawet nie wiem jak to opisać, czy my w Polsce w ogóle mamy takie szlaki, gdzie cały czas... idzie się po takiej delikatnej pochyłej w górę, ale stopniowo, bardzo stopniowo i powoli, jak czasami patrzyłem na te serpentynki, to sobie myślałem, Boże, w Polsce mielibyśmy tutaj taką linię przecinającą te wszystkie serpentyny dla tych, którzy chcieliby to zrobić szybciej, a tutaj było trzeba dookoła. No i oczywiście trzeba też uważać na muły, które gdzieś tam wnosiły różne towary, czy do wiosek, miejscowości znajdujących się po drodze, czy do samego schroniska.
Taka trochę Dolina Chochołowska, tylko 5 razy większa.
Niech tak będzie. Trefne porównanie. No i właśnie, pomimo, że u nas zima, no to tam już można powiedzieć, że zdecydowanie była to wiosna. Nawet w samej tej dolinie na takiej dużej wysokości. Schronisko pod Muflonem, czy schronisko Muflona, ciężko to określić, czyje to schronisko, ale jest też bardzo specyficzne, dlatego że turyści śpią w zbiorowych pokojach na materacach, które tam już po prostu są, na takich 4-osobowych łóżkach, tak chyba można to nazwać. Każdy ma swój materac, ale łóżko jednak 4-osobowe i to piętrowe. Ja miałem to nieszczęście, że w moich nogach znajdowała się drabina jako zejście z tego naszego pięterka, więc wielokrotnie w nocy jeszcze byłem budzony. Choć i tak za bardzo nie pospałem. Zanim jeszcze opowiemy o wyjściu, to sam też fakt przebywania w tym schronisku jest dosyć ciekawy, dlatego że szerpowie, ci przewodnicy, nie śpią tam, gdzie turyści. Szerpowie śpią gdzieś na ławkach, na podłodze. Gdzieś tacy są wkomponowani po prostu jakby w ściany tego schroniska, niemalże niewidoczni. Schronisko ogrzewane jest przez 2 kominki, które sprawiają, że w tych pokojach, gdzie są kominki, było całkiem ciepło i znośnie, a w pozostałych pomieszczeniach, no tak sobie. Jak komuś zimno, organizatorzy czy tam właściciele, jacyś pracownicy schroniska udostępniali koce, które można było sobie tam dostać i się poprzykrywać nimi do woli. My mieliśmy wyjść o godzinie...
5, dobrze pamiętam?
O 4.
Ale wyszliśmy o 5 ze względu na to, że ta wysokość, na której już się wtedy znajdowaliśmy, czyli 3200 metrów, tam już był śnieg, także od razu przy wyjściu zakładaliśmy raki i właśnie był mały problem z doborem tych raków, ponieważ z racji tego, że nie braliśmy bagażu rejestrowanego, nie braliśmy też swojego sprzętu i te raki miały być zapewnione. No i w taki sposób tam te raki dostaliśmy, no ale też warto powiedzieć, że mamy chyba trochę inne wizje raków, no bo my sobie myślimy, że powinny być takie ostre, bardzo fajne, może nawet półautomatyczne, jak ktoś ma odpowiednie buty. Tymczasem tamte raki, no, były takie jeszcze chyba z zeszłego milenium.
I zdecydowanie chyba trochę też poprzerabiane przez samych tych szerpów. Mało elementów było tam oryginalnych, to na pewno, ale dzięki temu też gwarancja, że było ciężko rozwalić, choć niektórym się to udało.
Tak, z tego co wiem, to jedna koleżanka, z którą szliśmy, udało jej się rozwalić raka 3-krotnie, także no niezły wynik.
Trzeba umieć, drodzy Państwo. Zanim jeszcze wyruszymy na sam szczyt Dżabala, to kilka słów o tym, co w tym schronisku się działo. Był tam oczywiście sklepik, można było sobie kupić wodę, co było bardzo ważne. My absolutnie nie powinniśmy tam pić wody z kranu. Nawet nie powinniśmy nią myć twarzy, ani myć zębów, podobno. Chodzi o florę bakteryjną, dla nas zupełnie nieznaną, która może wywołać pewne rewolucje. Przy wspinaczce górskiej, przy takim braku dostępu do cywilizacji, taka rewolucja nie byłaby mile widziana. Natomiast samo jedzenie, które tam mieliśmy w schronisku zapewnione, czyli kolację i śniadanie i później jeszcze obiad dnia następnego, były ugotowane przez naszego kucharza. I jakby to nasi szerpowie i nasz kucharz nas obsługiwali, to oni organizowali nam fragment stołu, przy którym mogliśmy usiąść w tym schronisku. Także schronisko dla wszystkich, ale obsługa taka trochę nasza.
Każdy miał swojego kucharza, swoją obsługę i nawet dowiedzieliśmy się, jak robić prawdziwą górską, arabską, marokańską kawę, ponieważ ta kawa wyglądała w taki sposób, że otwierali dość ceremonialnie przed nami paczkę rozpuszczalnej Nescafé, następnie sypali troszeczkę do szklanki, zalewali minimalną ilością wrzątku, kazali tam dosypać też cukier, mieszali to i następnie z dość dużej wysokości, nie wiem, z 0,5 metra może, lali tak bardzo ceremonialnie wodę po to, żeby się zrobiła piana. I inaczej tego nie można było zrobić, bo jak ktoś chciał sobie nalać normalnie, to ten kucharz wpadał i mówił, że jak my tam kawę robimy i że on nam zrobi, bo my nie potrafimy.
Także jeśli Państwo będą dzisiaj sobie robić kawkę rozpuszczalną Nescafé, to proszę pamiętać, jaka jest ceremonia produkcji tej kawy, a nie, że tak sobie po prostu wsypiemy i wymieszamy. Nie, 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 to jest specjalne wydarzenie, drodzy Państwo. Wyruszamy na sam szczyt ze schroniska i co można powiedzieć o tym szlaku?
Szlak dość trudny, jeżeli chodzi o takie warunki kondycyjne, tak mi się wydaje, ponieważ nie ma tam trudności takich stricte wspinaczkowych, ale jednak od samego schroniska na szczyt jest bardzo duże przewyższenie, bo no bardzo duże, prawie 1000 metrów, ale na dość krótkim odcinku, także pokonujemy mało kilometrów, bo tam bodajże 3 czy 4, ale cały czas pniemy się pod górę i no jest to dość wymagające.
Też warto dodać, że góra zbudowana jest z takiej dość sypkiej skały. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie. To był luty przecież, a pod nogami, pod rakami już się kurzyło. Pomimo, że gdzieniegdzie jeszcze były fragmenty jakiegoś jęzora śnieżnego, to tam, gdzie była ta goła skała, było czuć, że ona się osuwa, że się kruszy, że się pyli dosłownie, więc bardzo ciekawe, jak tam jest latem.
Nasza droga przebiegała w taki sposób, że po około 2 godzinach tej wspinaczki wyszliśmy na wysokość 3900 metrów, gdzie stanęliśmy na przepięknej przełęczy i to był moment tuż przed wschodem słońca, dlatego ta jutrzenka miała taki piękny fioletowo-różowy kolor i gdy wyszliśmy na tę przełęcz, to każdy stanął z zapartym tchem, podziwiając te piękne widoki, bo dopiero z tego miejsca, z tej przełęczy zobaczyliśmy, jak ogromne są te góry. Z jednej strony po horyzont było widać różne szczyty, raz to większe, raz mniejsze. Natomiast przewodnik powiedział, że gdyby niebo nie było tak zamglone, mimo że była piękna pogoda, to jednak na dole unosiła się mgła i mówił, że widać nawet ocean.
I z pewnością też mielibyśmy szansę na pustynię, na Saharę, bo w sumie ona też przecież była niedaleko. Więc było to wszystko możliwe. Z tej przełęczy już bardzo niewiele dzieliło nas od szczytu i właściwie wejście tam to była pewna formalność, chyba najprzyjemniejszy fragment. Sam szczyt robi wrażenie?
I to ogromne. Jak się wejdzie na wysokość 4167 metrów, jest tam postawiony taki specyficzny, można to zobaczyć na zdjęciach, metalowy postument, nie wiem nawet jak to nazwać. Taka
choinka.
Coś takiego. Tam wiele jest różnych podpisów i to jest bardzo takie charakterystyczne miejsce. To jest właśnie szczyt Tubkal. Wchodzi się na niego idąc wzdłuż takiej grani. Samo miejsce robi ogromne wrażenie, mimo że to jest dość płaski szczyt. I przewodnicy tak żartobliwie mówili o nim Broad Peak, czyli tak jak w Himalajach, że tam jest podobnie, że trzeba wchodzić bardzo, bardzo wysoko na przełęcz na wysokości około 8000 metrów i później ciężko jest zlokalizować, gdzie jest właściwy szczyt i podobnie jest na Tubkalu. Szczyt jest dość płaski.
Natomiast zejście jest już strome.
No i owszem, i to może powodować, no też myślę, pewne trudności, jak się tak cały czas schodzi. To jeden z naszych przyjaciół, z którymi tam byliśmy, bardzo bolały go przez to łydki i nawet zrobił sobie dość duży odcisk, także no to zejście było dla niego najtrudniejszym momentem.
Bodajże my ze szczytu dotarliśmy z powrotem do schroniska około godziny 11 i my chyba byliśmy nawet wcześniej, około godziny 10, jak się nie mylę.
Tak, jakoś tak i zjedliśmy tam sobie przepyszny obiad. I udaliśmy się w drogę powrotną. Już z naszym przewodnikiem oraz z szerpami i z kucharzem.
Droga powrotna dłużyła się chyba jeszcze bardziej niż ta droga do schroniska.
No i warto wspomnieć, że na dole doliny, u jej wejścia do doliny, jest tam takie muzułmańskie sanktuarium. Mówili nam o tym, że jest to sanktuarium białego kamienia. I rzeczywiście jest tam ogromny biały głaz wielkości około 20 metrów. Do niego jest dostawiony meczet. Przyjeżdżają tam osoby, szczególnie kobiety, które mają problemy z zajściem w ciążę. Także takie sanktuarium, gdzie przyjeżdżają modlić się o dziecko.
Też piękne miejsce, można je oczywiście też zobaczyć. My nie mogliśmy, ale ktoś ma, tak, muzułmaninem albo ma dużo odwagi, to może tam spróbować wejść. No właśnie, zejście z powrotem do Imlil było długie, męczące. No, chyba jest to okazja, żeby sobie też duże rzeczy przemyśleć, pokontemplować przyrodę zupełnie inną w sumie niż nasza. Nacieszyć się też powietrzem górskim, czystym, pięknym. No i właśnie w samej miejscowości, jeśli mamy nocleg, to śpimy sobie z powrotem w górach. No, na nas, jak się okazało, później czekał już bus, który zawiózł nas z powrotem do Marrakeszu. Zachęcamy. Myślę, że jest to dobry pomysł nawet dla rodzin z dziećmi. Taki wypad trochę niedaleko nas tak naprawdę. Często do wakacji przyzwyczailiśmy się do jakiegoś Egiptu, Tunezji, takich miejsc, zapominając, że jest też takie Maroko, w którym z jednej strony możemy mieć wysokie góry, możemy być nad pięknym morzem, a też możemy jechać na Saharę i tam przejechać wielbłądami, zobaczyć te przepasne piaski. Coś jeszcze?
Warto jeszcze dodać, że ci znajomi, z którymi byliśmy, Marysia i Wojtek, mieli na to zarezerwowane 3 dni. Także weszli na Tubkal i od razu wracali do Polski. Także da się w 3-4 dni to zrobić. I jak ktoś ma trochę wolnego czasu, wolnych środków, to polecamy to miejsce.
I mamy nadzieję do spotkania na górskich szlakach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.